Rosji uma nie pojmiesz. Rosji umysłem nie obejmiesz. Są całe wydziały uczelni, tajne wydziały uczelni, które są skoncentrowane na masowym oddziaływaniu informacyjnym. Dziś szokującym byłoby, gdyby ktoś zrobił wywiad z Andrzejem Nawalnym, bo nam się wydaje, że Nawalny to jest taki symbol opozycji.
Ale Krym zaakceptował chociażby, prawda?
Oczywiście. A dziś zaakceptowałby wojnę na Ukrainie, oczywiście krytykując Putina za sposób jej prowadzenia. Bardzo wiele osób wierzy i w niebiańską Jerozolimę, i w tą sieć laboratoriów. Handel ludźmi to jest problem numer jeden. Ukrainki są bardzo ładne i są wykorzystywane jako prostytutki już od dawna. Prawdopodobnie Putin zajmował się prowadzeniem terrorystów z drugiej generacji Rote Armii Fraktion, RAF-u, znanego też jako grupa Bader-Meinhof. Gdyby Putin nie wywołał wojny, wywołano by wojnę z Putinem, wewnętrzną, w Rosji.
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Pan Witold Gadowski stwierdził, że woli jeździć niż stać w miejscu, tak?
Tak.
No, i mamy tutaj już komentarze rozbrojone, które zarzucają nam bezsensowną jazdę. Ja tylko chcę przypomnieć, że to nie jest kolejny program, który tylko i wyłącznie bazuje na tym, że jeździmy samochodem, bo już mamy w zasadzie 8-letnią tradycję nagrań na YouTubie, więc muszę się z takim tutaj odezwem zwrócić do widzów z tego względu, że zawsze przy okazji takich tematów, jakie z panem będę poruszał, pojawia się nowa grupa osób, która do końca nie zna konwencji, nie zna kanału i warto przy tej okazji też zrobić jakieś wprowadzenie. Przechodząc do sedna. Mam tutaj człowieka, który jest na pewno bardzo odważny, bo najpierw pełnił rolę korespondenta na Bałkanach w długiej i krwawej też wojnie. Później, gdy tej adrenaliny w Polsce brakowało i chyba sensu w normalnej pracy redakcyjnej, skupił się na tym, by działać jako reporter śledczy, też z sukcesami. A w swoim programie na YouTubie bardzo często opowiada o kwestiach społeczno-politycznych, dzisiaj jednak skupiając się na tym aspekcie wojennym, prawda?
Tak. No, jesteśmy w sytuacji kraju, który graniczy z wojną, więc wszystko się przewartościowuje.
Chciałem pana na starcie zapytać o ten konflikt na Bałkanach. Czerpie pan dzisiaj z tego doświadczenia, czy raczej mamy sytuację taką, gdzie tej wojny nie da się w żaden sposób porównać?
Wojny jako takiej porównać się nie da, bo to była inna epoka, a też inna skala starcia. Co prawda armia jugosłowiańska była dosyć duża, ale starcia serbsko-chorwackie, czy starcia w Bośni, czy potem w Kosowie, to były, w porównaniu z dzisiejszą wojną, potyczki. To były starcia grup kilkudziesięcioosobowych, góra kilkusetosobowych, a dziś mamy do czynienia z regularnymi bitwami. To jest walka z ogromnej armii rosyjskiej, z bardzo dużą armią ukraińską, mówiąc krótko. Więc skala jest zupełnie inna. Inna jest epoka, też inna jest broń. Wtedy nie używano takiej artylerii. Moździerze były takim przekleństwem. Miny przeciwpiechotne. Wtedy po raz pierwszy wylatywały takie miny motylki. To bardzo paskudne rzeczy, urywające nogi gdzieś w okolicach pasa. One podskakiwały w górę i to był problem. A dziś problemem jest po prostu masywny ostrzał, z tego co widzę, bo przecież nie wypowiadam się z własnego doświadczenia.
No tak, to już nie jest czas, w którym pan powinien gdzieś na front jechać i relacjonować, bo mamy też media zupełnie innego typu. Pozwala to na to, by mógł pan w zaciszu domowym też relacjonować sytuację na Ukrainie, przemawiając do sporej grupy odbiorców. I tutaj chciałbym pana zapytać o to, w jaki sposób powinno się weryfikować źródła informacji, bo ja dzisiaj, oglądając jakąkolwiek telewizję, mam wrażenie, że jestem w stanie się doprowadzić głównie do nerwicy, jeśli będę śledził cały czas ten 24-godzinny wojenny przekaz. Oni o czymś muszą mówić, natomiast są ludzie, którzy cały czas śledzą to, co się dzieje i potem wpadają w swego rodzaju paranoję. A mnie się wydaje, że jednak trzeba te informacje cedzić i podchodzić do nich w sposób selektywny. Pan od mediów stroni, trochę już względem nich się dystansuje, więc ciekawy jestem, jaką pan ma receptę na informacje.
Klasycznymi mediami jestem zawiedziony i znudzony. Nie mam ochoty już w nich ani brać udziału, ani brać udziału w tym gęganiu, które rozlega się z tych powszechnie słuchanych głośników i ekranów, więc no, ja rozumiem, oni o czymś muszą mówić, ale to jest tak bezrozumne gęganie, że nic z tego właściwie się nie da wywnioskować. Problem weryfikowania informacji z Ukrainy jest bardzo trudny, dlatego że mamy do czynienia z propagandami dwóch obozów. Bardzo silną propagandą rosyjską, tradycyjnie silną, dlatego że Rosjanie bardzo duży nacisk kładą i kładli na tą wojnę informacyjną. Są całe jednostki służb specjalnych wyspecjalizowane i w trollingu z jednej strony, słynna farma trolli z Olgino w Petersburgu. I też są całe wydziały uczelni, tajne wydziały uczelni, które są skoncentrowane na masowym oddziaływaniu informacyjnym. Z drugiej strony zaskoczenie, Ukraińcy świetnie sobie radzą w wojnie informacyjnej. Wiem, że wynajęli dwie światowe firmy PR-u wojennego, które im w tym pomagają i które kreują na przykład wizerunek pana prezydenta Zełenskiego. No to bardzo ciekawe, ale dla odbiorcy niebezpieczne, ponieważ i z jednej, i z drugiej strony jest manipulowany i sterowany. Nie poradzimy sobie z tym, nie będąc na miejscu, a będąc na miejscu i tak nie wiemy, co dzieje się w innym miejscu, bo Ukraina jest ogromnym krajem. Są co najmniej trzy fronty w tej chwili i sytuacja na każdym z nich jest inna. Najgorsza sytuacja dla Ukraińców, jak Państwo wiecie, jest na froncie południowym, ale tam znowu w Mariupolu walczy batalion Azow, o którym wiemy, że prędzej chyba wszyscy zginą niż się poddadzą, więc to jest dosyć specyficzne. To jest specyficzna jednostka wojskowa, o której można by mówić bardzo dużo, ale mówimy o weryfikowaniu. Więc moja metoda polega na tym, że mam przyjaciół, z którymi współpracuję na Ukrainie i na Białorusi. Podkreślam, na Ukrainie i na Białorusi, a nie w Ukrainie i w Białorusi. Jak to mówią dzisiaj członkowie elitek warszawskich. Na Ukrainie. I z jednej strony pozdrawiam, Iwan, twój zespół, bo muszę o nim powiedzieć, bo to jest żołnierz. Walczy na froncie, a jest dziennikarzem jednocześnie. Świetnie weryfikuje informacje, świetnie tłumaczą te informacje z cyrylicy na polski, rzadko popełniają błędy językowe, więc dla mnie to jest bezcenne, co od nich dostaję, a dostaję pełen serwis. Z drugiej strony mam Annę i jej zespół białoruski, też bardzo ciekawe informacje i na podstawie tego, co oni mi przysyłają, jakoś wyrabiam sobie zdanie, chociaż oczywiście też nie jest to zdanie obiektywne. Emocjonalnie jestem oczywiście nachylony w stronę słabszego i broniącego się, czyli Ukrainy, ale staram się też rozumieć racje rosyjskie, ponieważ wszystko inne jest propagandą. Słuchałem wystąpienia Jelcyna, dziwnego wystąpienia Jelcyna na Łużnikach ostatnio. Zostało przerwane.
Jelcyna?
Przepraszam, Putina, bo już myślę o Jelcynie, mówię o Putinie. Słuchałem wystąpienia Putina na Łużnikach, świetne wystąpienie. Do pewnego momentu bardzo porywające dla Rosjan. Potem coś się stało, tak jakby hakerzy zaatakowali przekaz. Wystąpienie zostało przerwane, ale Łużniki pełne, więc Łużniki i wokół Łużnik kilkadziesiąt tysięcy ludzi.
I o czym to mówi? Bo swego czasu, nie wiem, z tydzień temu trafiłem na takie badanie, które przygotowała Rzeczpospolita, pewnie cytując jakieś zagraniczne agencje, z którego wynika, że w okolicach 80%, przepraszam, że tutaj nie jestem precyzyjny, ale ta liczba sama mówi za siebie, Rosjan wspiera Putina, a 70 parę jest zdania, że Rosja powinna eskalować konflikt, przenosząc go za zachodnią granicę i następna powinna być Polska. I zastanawiałem się, w jaki sposób takie badania się przeprowadza, no bo jeśli przychodzi ankieter i pyta zastraszonego Rosjanina, no to wiadomo, że taki Rosjanin odpowie, no oczywiście, że wszystko się zgadza i idźmy dalej za ciosem. Oni są przestraszeni, czy oni są po prostu pogrążeni w propagandzie?
My Rosjan nie rozumiemy. To jest szokująca uwaga, ale prawdziwa. Po prostu nie rozumiemy Rosjan. Rosjanie nas rozumieją, dlatego że jest w nich na tyle Słowianina, żeby nas rozumieć i na tyle mają orientację na Zachodzie, że nas rozumieją. Rozumieją. Natomiast my nie rozumiemy Rosjan. Kompletnie. To jest pierwsza uwaga. Musimy długo z Rosjanami przebywać, żeby poznać to, co jest u nich, jak oni to mówią, wnutri, czyli wewnątrz. Rosjanie mają taką głębię imperialną w sobie, genetyczną. Oni mogą nie jeść, oni mogą słabo żyć, ale muszą mieć przekonanie, że są obywatelami wielkiego imperium. Kraju, którego boi się cały świat. To jest dla nich nieodzowne, potrzebne. I dziś szokującym byłoby, gdyby ktoś zrobił wywiad z Andrzejem Nawalnym, bo nam się wydaje, że Nawalny to jest taki symbol opozycji.
Ale Krym zaakceptował chociażby, prawda?
Oczywiście. A dziś zaakceptowałby wojnę na Ukrainie, oczywiście krytykując Putina za sposób jej prowadzenia.
Czyli to jest pokazane, jak nam się wszystkim źle wydaje, jak źle odbieramy te wydarzenia, które się dzieją na wojnie, myśląc, że koniec Putina to koniec problemów, bo na jego miejsce pojawiłby się 40-kilkuletni, chyba 47 czy 46-letni,
tak, mówiący po angielsku. Dokładnie. Świetnie, lepiej od Żeleńskiego sprzedający się w mediach.
No i znowu stawiamy spółkę Nord Stream 2 i wtedy Polska znowu jest między dwoma mocarstwami w swego rodzaju zagrożeniu, chociażby gospodarczym. Więc tutaj chciałbym, żeby pan ten wątek Nawalnego rozwinął, bo faktycznie ja też zauważam, że w polskich mediach no, za mało się poświęca uwagi faktycznym przekonaniom też opozycjonisty, który pewnie jest nieco lepszy, bardziej proeuropejski może w swoim przekazie, ale jednak no, też troszeczkę może być niebezpieczny.
Po pierwsze jest młodszy od Putina, po drugie lepiej od niego wygląda. Po trzecie znakomicie uwodzi media, bo sam wyrósł z mediów, potrafi robić filmy, zresztą jego filmy są bardzo dobre. Film o bogactwie Putina to jest majstersztyk, świetnie zrobiony, Zachód jest zakochany w tym filmie. Natomiast jego poglądy, no to jest bardzo szokujące, my nie znamy tych poglądów, bo nikt nie tłumaczy tego w Polsce. Ale one mówią o tej zasadzie, że Rosji umam nie pojmiesz, Rosji umysłem nie obejmiesz. I Nawalny jest Wielkorusem po prostu. Nawalny ma taką duszę jak większość Rosjan, którzy czują się patriotami. Patriotyzm rosyjski to jednocześnie jest wsparcie dla imperium. I wszelkie mrzonki, że jacyś demokraci wygrają w Rosji, można między bajki włożyć, bo widać, jak skutkowały te demokratyczne fasady w czasach Jelcyna. Takim idolem wtedy...
A pomożemy panu.
Pomożemy. Idolem wtedy tej demokracji europejskiej był na przykład Anatolij Sobczak, mer Petersburga, który był tak naprawdę zakochany w sobie narcyzem, który absolutnie nie zajmował się sprawami miasta. Wszystkie sprawy miasta zostawił swojemu zastępcy. Uwaga! Władimirowiczowi Putinowi. I Putin ułożył ten Petersburg na zasadzie umowy pomiędzy służbami specjalnymi, dawnym KGB, czyli FSB wówczas, mafią tambowską i władzami miejskimi. Były trzy podmioty zarządzające Petersburgiem. Mafia, służby, władze miasta. I tym wszystkim koordynował Władimir Władimirowicz. Stąd znalazł się później w kręgach familii Jelcyna jako człowiek, który miał gwarantować nietykalność jego córki Tatiany i całego tego szeregu ludzi, Jumaszewa, jej męża drugiego i całego kręgu familii. My mało o Rosji wiemy, my się Rosji nie uczymy i stąd nie pojmujemy tego, co Rosja robi. Nam się wydaje, że w Rosji jest wielkie oburzenie na tą wojnę. Nie. Zachód przyciśnie Rosję sankcjami i oczekujemy, że pogarszający się byt Rosjan sprawi bunt. Nie. Bunt może tylko wynikać z konfliktu pomiędzy wastocznikami a zapadnikami. Są dwa stronnictwa, jeżeli chodzi o sposób uprawiania polityki zagranicznej przez Rosję. Zapadnicy, czyli zwolennicy tego, żeby jednak brać wzorce z Zachodu i snobować się na Zachód. I wastocznicy mówiący o współpracy z Chinami. Wobec wastoczników używa się argumentu, że Rosja będzie junior partnerem Chin dziś, bo tak niestety takie są proporcje albo stety tych dwóch mocarstw. Albo wobec zapadników używa się argumentu, że są zdrajcami i chcą służyć żydoamerykańskiemu kapitałowi. Taka się toczy w Rosji dyskusja, której cienia nawet w Polsce nie słyszymy. Jeżeli ktoś nie ogląda na bieżąco Pierwszego Kanału, czy dawniej Russia Today chociażby, to nie ma pojęcia o tym, jaka argumentacja panuje w Rosji. Ja ją relacjonuję, ale już słyszę, jak w Polsce odzywają się specjaliści od patriotyzmu, mający jedyny patent na patriotyzm, którzy mówią, o, przecież to ruski agent, z Skoro on chce słuchać Rosjan, to jest ruski magnat.
Albo niebieska Jerozolima.
O, to trzeba rozbroić natychmiast. Rosjanie świetnie produkują takie nieprawdziwe informacje. Specjalnie unikam słowa fake, bo mi się ono bardzo nie podoba. Nieprawdziwe informacje, sterowane informacje. Niebiańska Jerozolima jest taką sterowaną informacją, nawiązuje do projektu Kalifornii Krymskiej, który już dość dobrze został opisany.
Chociaż... Ale proszę generalnie powiedzieć, jakie są założenia tej niebiańskiej Jerozolimy, bo podejrzewam, że nie wszyscy jeszcze o tej teorii wiedzą.
Teoria opiera się, jak każda manipulacja, w pewnej części na faktach. Fakty są takie, że na Ukrainie wielkie wpływy posiada oligarcha Ihor Kołomoiski, który jest jednocześnie promotorem sekty Chabad-Lubawicz. To prawda. Prawdą jest także, że największe centrum Chabad-Lubawicz mieści się w Dniepropetrowsku. To fakt. I z tych faktów Rosjanie, właściwie wydziały propagandy, nazwijmy to tak ogólnie.
Kolejnym faktem jest to, że Kissinger powiedział dawno temu, że do 2022 roku państwo Izrael przestanie istnieć.
Kissinger się mylił. Tu nic się nie zmieni, dlatego że ten rachunek sił na Bliskim Wschodzie jest dosyć wyważony. Tu się nic nie stało to wielkiego, co mogłoby Izrael zmieścić z powierzchni ziemi. Więc wracając do tej nieszczęsnej niebiańskiej Jerozolimy. Teoria, którą głoszą Rosjanie, ale bardzo sprytnie, bo takimi kanałami ukrytymi, plotką szeptaną, czy jak się dziś modnie mówi, trendsettingiem, takimi kanałami, mówi o tym, że Ukraina została wybrana jako miejsce przesiedlenia dla Żydów z Izraela w momencie, gdy Izrael się będzie walił i będzie to kolejne światowe centrum tego narodu, jednocześnie będące odrębnym krajem. Wcześniej te same źródła upowszechniały zagrożenie Polin. Tam mówiono, że Polska zostanie zamieniona w Judental, w Polin. I to są wszystko narzędzia propagandy rosyjskiej, które mają wzbudzać niepokój, niewiarę w posunięcia rządu, rozwarstwienie społeczne, brak możliwości dogadania się i tak dalej, czyli mówiąc krótko, divide et impera, prawda? To stara zasada. Niebieska Jerozolima nie ma żadnego pokrycia w faktach. Nic takiego się nie dzieje. Podobnie jest z kwestią laboratoriów ze specjalnymi patogenami, rzekomo rozsianych za amerykańskie pieniądze czy żydowskie pieniądze po całej Ukrainie. Znowu, moi współpracownicy i na Ukrainie, i na Białorusi przygotowali mi szczegółowy zapis faktów, jak powstawała ta informacja, że powstawała ona gdzieś na Kremlu, że została rozkolportowana za bardzo, bardzo sprytnie za pomocą różnych środków po całym naszym świecie, słowiańskim nazwijmy to. I do dziś wzbudza emocje. Bardzo wiele osób wierzy i w niebiańską Jerozolimę, i w tą sieć laboratoriów.
Będzie coraz więcej osób w to wierzyło, wie pan o tym. To jest jak kula śnieżna.
I to uniemożliwia racjonalną dyskusję, dlatego że jak używa się tego typu argumentów, trudno dyskutować. Podobnie zresztą jak z drugiej strony ktoś używa argumentów o tym, że skoro chcę pomagać Ukraińcom, to jestem antypolakiem, ponieważ wolę Ukraińców niż Polaków. To jest podobnie uczciwy argument. Więc no, z tego typu argumentami ciężko dyskutować, bo to jest propaganda.
U pana chyba wyżej stoi jednak empatia niż takie zero-jedynkowe pojmowanie patriotyzmu, prawda? No chce pan ludziom pomóc, którzy są podobni do nas, którzy...
Ale ja ludziom w ogóle chcę pomagać. To jest... Ja targam na plecach takie nieznośne uczucie, które wyniosłem z dziesiątek obozów uchodźców, które odwiedzałem. Wszędzie miałem uczucie, jakbym był widzem w sensacyjnym filmie, który wróci do swojego ciepłego mieszkanka. I to jest takie obleśne, dlatego że ja, robiąc nawet o tym materiał, pokazując niedolę tych ludzi, ja w jakimś stopniu się lansuję i bogacę. To mówili, ty wrócisz na zachód, wrócisz gdzieś tam, zrobisz sobie kolejny reportażyk, zgarniesz pieniądze, będziesz się pławił w sławie, bo będą cię słuchać, a my zostaniemy tutaj zdychając. Tak obleśne uczucie, jak człowiek wraca z takiego terenu, jak chociażby z Libanu czy z Szatili, gdzie Od 70 paru lat żyją uchodźcy palestyńscy w warunkach urągających wszelkim normom, w piekle. Szatila jest piekłem, a jest koło Bejrutu, pięknego miasta, w Bejrucie właściwie. Nikt o tym nie mówi. Jak widzę, rozmawiam z ludźmi z Jemenu, którzy opowiadają mi o tej wojnie, to ja tego nie mogę słuchać. Gardło mi się zaciska. To, co tam się dzieje. Cisza. To nie jest wolna wojna. Tego nie ma. I tak zamykaliśmy oczy na te wszystkie wojny. Aż stała się wojna na Ukrainie.
Bo blisko nas.
Blisko nas. Ale ta wojna ma bardzo zły skutek. Znieczula. Znieczula. Oglądamy sobie te zdjęcia rozwalonych bloków, urwanych nóżek dziecięcych z coraz większym zobojętnieniem. I tak naprawdę przestaje na nas oddziaływać ta, jak to nazwę cynicznie, ikonografia wojenna. Proszę zobaczyć, jakie są kolejki po jedzenie. I tu się mówi, że przyjeżdżają do Polski rozpasieni Ukraińcy, którzy będą nas rabować. Przecież te biedne kobiety i dzieci, które tu stoją właśnie, stoją po jedzenie. To są bogaci ludzie?
Trzeba też tutaj podkreślić, że przyjechał cały przekrój społeczeństwa, bo na przykład w miniony weekend opublikowałem odcinek z byłym prezesem Legii Warszawa, Bogusławem Leśniodorskim, który ma też swoją kancelarię prawniczą i mówi, że ilość CV od prawników ukraińskich, które do niego wpłynęły, no są nieporównywalne z czymkolwiek wcześniej. Widzimy też rejestracje ukraińskie na fajnych samochodach, które gdzieś po nawet Krakowie jeżdżą, ale umówmy się, to
ale
też
są proporcje. Widzimy bogatych Ukraińców, ponieważ Ukraina jest krajem wielkich kontrastów. Jak ktoś jest bogaty, to jest o wiele bogatszy niż my. Jak ktoś jest biedny, to jest o wiele biedniejszy niż my.
I tam też jest tego
jakie
rodzaju
są
oligarchia.
Proporcje? Jak tak, Rosji. Oligarchowie wyjechali. Oligarchowie siedzą po hotelach drogich w Krakowie i jeżdżą Lexusami. To prawda, ale ilu ich jest? Kilkuset? Na 2 miliony uchodźców, którzy tu przyjechali? My mówimy o tych kilkuset ludziach, którzy pewnie okradli swój naród albo w jakiś sposób się wzbogacili, a nie mówimy o milionach.
Gdybyśmy chcieli zrobić taką tanią sensację w tej chwili, to wystarczyło, żebyśmy wzięli kamerę, podjechali 3 km stąd, czy tam 5, na dworzec główny w Krakowie i nakręcili rodziny, które w dalszym ciągu gdzieś tam na dworcu koczują, czekając na lepsze życie albo jakieś warunki bytowe, które państwo zapewni. Natomiast
niestety zaczęło się coś, co jest bardzo złe. Zaczęła się tolerancja dla przestępczości żerującej na tych ludziach, na tych uchodźcach wojennych, czyli przede wszystkim kobietach i dzieciach. Handel ludźmi, kradzieże, wyłudzenia, to wszystko się dzieje. To są przede wszystkim gangi ukraińskie, ale też już polscy rzezimieszkowie się za to biorą wspólnie z Ukraińcami.
Co pan o tym może powiedzieć, najpierw opisując całą sytuację, a potem radząc, w jaki sposób rozwiązać ten problem?
No, to jest wielkie zadanie dla samorządów i organizacji humanitarnych. Informacja dla tych kobiet. Nie ufajcie w łatwe podróże, nie ufajcie w łatwe oferty do Niemiec, do Włoch, do Hiszpanii, do całej Europy, które składają wam zaraz na dworcu w Przemyślu, dajmy na to, albo zaraz po przejściu kordonu granicznego. Dlatego, że w większości wśród tych ofert kryją się bandyci, którzy będą potem wykorzystywać te kobiety w prostytucji, w handlu ludźmi. Więc handel ludźmi to jest problem numer jeden. Ukrainki są bardzo ładne i są wykorzystywane jako prostytutki już od dawna. Handel dziećmi. Kwitł proceder zastępczych rodzicielek na Ukrainie, wiemy o tym. To było dozwolone. W tej chwili dzieci są sprzedawane. Ukraińskie dzieci są sprzedawane. To wszystko się dzieje w Polsce, tu, bo tu już jest, to jest ich najwięcej. Więc w Polsce. Ja się uśmiecham, bo tutaj nas akurat mili ludzie wyprzedzają, ale temat nie jest do uśmiechu. W Polsce już bandyci zobaczyli nowy zysk. Wiem o wielu ludziach paskudnych, którzy na przykład zabierali Ukraińców z granicy, a potem wyłudzali od nich pieniądze, mówiąc, że ich wysadzą w lesie. Wszędzie znajdą się tacy ludzie i wszędzie to zło będzie nagłaśniane, ale to nie może zaburzać proporcji. Tak jak kilkuset oligarchów nie może zaburzyć proporcji tego, że przyjeżdżają do nas biedni ludzie, tak kilkuset bandytów nie może powiedzieć, że Polacy są bandytami, czy że współpracują z ukraińskimi bandytami.
zostawmy na chwileczkę te sprawy bieżące. Chciałbym się z Panem cofnąć na chwileczkę do lat 90. albo może nawet troszeczkę wcześniej i wątek Władimira Putina w kontekście Drezna. To jest dosyć tajemnicza historia człowieka, który był swego rodzaju agentem specjalnym, można powiedzieć. Do dzisiaj o nim za wiele nie wiadomo, ale samo to, że człowiek, który rządzi państwem, wywodzi się ze służb specjalnych, no mówi samo za siebie. Nie ma tam skrupułów, jest czysta kalkulacja. Pan jest znanym specjalistą w służb specjalnych, więc myślę, że tutaj moglibyśmy porozmawiać na ten temat.
Ja się interesuję służbami, bo teraz się namnożyło specjalistów, więc no, jako dziennikarz się tym interesuję. Dwa fragmenty życiorysu Putina są bardzo mało znane. Dzieciństwo i pobyt w Niemczech. Jego pobyt w Niemczech wypadł na drugą połowę lat 80. Był w Dreźnie, a nie w Berlinie. Dla młodszych widzów wyjaśnię, że Berlin był pierwszorzędnym teatrem działań szpiegowskich. To było miasto szpiegów i tam rzeczywiście odbywała się konfrontacja w ramach zimnej wojny i rywalizacji mocarstw. Drezno było na uboczu. Można powiedzieć, Putin no, był jakby na bocznym torze. Nieprawda. Co o tym świadczy? W wieku 39 lat po powrocie z Niemiec został emerytem. Czyli policzono jego lata służby w Niemczech za 2 lata. Dlaczego? Musiano uznać, że to była wyjątkowo cenna i niebezpieczna służba. Był wtedy podpułkownikiem KGB. Czym się zajmował? Można dotrzeć. Ja akurat dokopałem się do śladów w Cottbus, w archiwum zamiejscowym Instytutu Gałka już dawno temu, do pewnych śladów jego działalności, ale oczywiście po których można tylko wnioskować. Prawdopodobnie Putin zajmował się prowadzeniem terrorystów z drugiej generacji Rote Armii Fraktion, RAF-u, znanego też jako grupa Baader-Meinhof. Ja zajmowałem się RAF-em dość dogłębnie, śledząc związki RAF-u z polską bezpieką, zabójcy Hansa Martina Schleiera, co udowodniliśmy z Przemkiem Wojciechowskim, ukrywali się na Mazurach w willi MSW, gdy cała Europa ich poszukiwała za zabójstwo, za porwanie i zabójstwo Schleiera. A to była Birgit Monhaupt i Peter Jürgen Bock, dwóch. Spotkałem się z Bockiem we Fryburgu i pośrednio przyznał się do tego, że tak. No oczywiście cały czas ciążą na nim różne podejrzenia i wyroki, więc nie może mówić do końca prawdy, ale potwierdził, że ukrywał się na Mazurach. Odkryliśmy to i to rzuciło nowe światło na działalność Rote Armii Fraktion. Po prostu RAF nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie Stasi kierowanej przez delegaturę w Dreźnie. Delegaturę KGB w Dreźnie. A znaczącym oficerem tej delegatury był Władimir Władimirowicz Putin. Więc można powiedzieć, że terroryści z RAF-u, ukrywający się w NRD pod zmienionymi tożsamościami, byli pod kontrolą Putina. To jest hipoteza, ale bardzo mocno uprawdopodobniona. I ten okres jego życiorysu jest bardzo ukryty w tajemnicy, a archiwa zostały przetrzepane, świadkowie nawet zginęli. Bo zginęło kilka osób, które pamiętały Putina z dzieciństwa i zginęło kilka osób, które pamiętały jego służbę w Dreźnie.
Zginęli czy zaginęli?
Zginęli, po prostu w dziwnych...
Eliminacja.
Tak, w dziwnych okolicznościach zginęli. Jedna z tych osób została zastrzelona przez terrorystów BND, czyli Bundesnachrichtendienst, niemieckie zachodnio-niemieckie służby specjalne, stwierdziły, że jeden ze świadków popełnił samobójstwo. To nie była prawda. On został zastrzelony przez ludzi z tak zwanej trzeciej generacji RAF-u. To była już generacja wyłącznie stworzona przez Stasi.
No dobrze, ale co nam to mówi o dzisiejszym Putinie, który ma taki background za sobą? No jaki to może być człowiek?
Złóżmy te puzzle. Mamy Putina z dzieciństwa, o którym niewiele wiemy, ale wiemy, że matka go zostawiła wyjeżdżając do pracy. Dziadkowie się nim zajmowali, ale potem zajmowali się nim obcy ludzie. Był prawdopodobnie przez swojego ojczyma bity i poniżany. To jest ważne, jeżeli chodzi o rys psychologiczny późniejszej postaci. Bardzo szybko dostał się do KGB z własnej woli, przeszedł wszelkie możliwe szkolenia, był bardzo pilny. Wysłany został do Drezna ze względu na dobrą znajomość języka niemieckiego, którą podszlifował. Mówi świetnie po niemiecku, z Angelą Merkel rozmawiał wymiennie po rosyjsku i po niemiecku. Dlatego, że musimy pamiętać o tym, że Angela Merkel była laureatką Olimpiady Języka Rosyjskiego w NRD. Jej ojciec był agentem Stasi. Więc no to wszystko dużo nam mówi o współczesnej Europie też. Władimir Putin, odchodząc formalnie z KGB, a tak naprawdę pozostając w kręgu KGB, pełnił rolę wicemera Petersburga. Jak już mówiłem, wyręczał Sobczaka, lenia i narcyza z działania takiego logistycznego. Potem Sobczak przegrał wybory, a przypominam, że był gwiazdą sceny demokratycznej, nadzieją demokracji, tak jak Galina Starowojtowa, też z Petersburga, która została ostatecznie zastrzelona. Tylko że Starowojtowa się przejmowała opozycyjną działalnością, a Sobczak tylko po prostu się ślizgał. No, takie były czasy w Rosji. Proszę pamiętać, że Rosja przeszła okres wielkiej smuty za Jelcyna. Ogromne przedsiębiorstwa państwowe zostały przejęte przez oligarchów na bardzo prostym patencie wymyślonym przez Chodorkowskiego. Michał Chodorkowski, on był bodaj matematykiem, bardzo dobrze wykształcony, działacz komsomołu, założył pierwszy bank.
Najbogatszy Rosjanin potem, prawda?
Właściciel Jukosu. Jak stał się właścicielem Jukosu? Jak Berezowski stał się właścicielem zakładów produkujących samochody? Jak inni oligarchowie przejęli cały majątek rosyjski? Bardzo prosto, wymyślił to Chodorkowski.
To jeszcze było za Jelcyna, czy już za
Putina? To było za Jelcyna. Prosty manewr, który mnie oświecił, jak się zacząłem tym interesować, czytać książki. Jelcyn nie miał pieniędzy na działanie publiczne. Oligarchowie, którzy zakładali pierwsze komercyjne banki, pożyczali mu setki milionów dolarów, ale pod zastaw państwowych przedsiębiorstw. W momencie, gdy rząd nie spłacał tych pożyczek, przejmowali za 100 milionów czy za 200 milionów takie przedsiębiorstwa jak na przykład Norsk Nickel, największy na świecie producent metali ziem rzadkich, czy Jukos właśnie, czy Rosnieft. Mało co nie przejęli Gazpromu. I Putin przyszedł do władzy w takiej sytuacji, po okresie wielkiej smuty, ale dlaczego przyszedł do władzy? Był bardzo sprawny. Był bezwzględny i sprawny. Uratował familię Jelcyna od procesów. De facto załatwił prokuratora Skuratowa, który prowadził śledztwa przeciwko Mabeteksowi, Borodinowi. No musiałbym długo o tym mówić, prawda, ale tak już rzucam takie hasła. Będą się zrzymać rosjoznawcy, będą mówić, no mówi, ale nie tłumaczy. Więc na tym patencie przejęto cały majątek państwowy Rosji i Putin rozpoczął odzyskiwanie tego majątku. Musiał zrobić porządek z dwoma rzeczami. Z przestępczością. Pamiętamy, że wtedy nie tylko mafia tambowska, ale przede wszystkim sącewska. To były ogromne przedsiębiorstwa de facto przestępcze. Więc musiał zrobić porządek z przestępczością, musiał zrobić porządek z oligarchami i musiał rozstrzygnąć problem czeczeński. Bo było po pierwszej wojnie, a zbierało się na drugą wojnę czeczeńską. I Putin sobie z tym poradził. Z punktu widzenia Rosji poradził sobie znakomicie. Wystrzelał worów w zakonie, czyli tradycyjnych przestępców. Resztę schołdował przed służbami. Władze objęły służby specjalne, których przedstawicielem był Władimir Władimirowicz Putin. I jeden po drugim zostali załatwieni oligarchowie. Przypomnę, że Berezowski powiesił się na własnym szaliku w Londynie. Czyli w całej Europie Putin polował na tych oligarchów i ich hołdował. Przykładem takiego schołdowanego oligarchy jest Abramowicz, właściciel Chelsea, znana postać, a jednocześnie podnóżek Putina, który do dzisiaj zresztą bije mu czołem, prawda? Inni ludzie z kręgu Putina, tacy jak Timchenko, no to byli sprawni bankierzy, którzy lokowali też pieniądze Putina. Mówi się o Putinie, że ma dzisiaj ogromne bogactwo.
Chociaż oficjalnie jedno mieszkanie 70-metrowe.
Tak, a nieoficjalnie, jak ujawnił Andrzej Nawalny, wielki kompleks pałacowy na Krymie i wiele, wiele innych rzeczy. Którąś kolejną partnerkę, no nie wchodźmy już nawet w te
wątki
detale.
Obyczajowe. Tak.
Putin jest postacią sprawną niezwykle, bezwzględną, ale niesamodzielną. To już jest moja hipoteza oczywiście, bo to nie, nikt z nas nie ma wiedzy takiej. Ale nie jest postacią samodzielną, jest reprezentantem kompleksu służb. Jako taki, no musi się liczyć ze służbami. Właśnie tu wracam do tego konfliktu zapadnicy-wastocznicy. gdyby Putin nie wywołał wojny, wywołano by wojnę z Putinem, wewnętrzną, w Rosji. Ponieważ wastocznicy, którzy sprzymierzyli się z siłowikami, czyli z częścią generałów i kręgów służb specjalnych, zaczęli wytykać Putinowi zbytnią uległość wobec Zachodu, ponieważ Putin był identyfikowany, uwaga, jako reprezentant zapadników. Jego służba w Dreźnie, znajomość niemieckiego, obycie w świecie kwalifikowały go jako człowieka, który jednak chciałby bardziej, żeby Rosja dryfowała na Zachód. To już historia oczywiście, ale trzeba o tym wiedzieć.
Żeby zrozumieć sens tego
konfliktu.
Żeby
zrozumieć, że Putin nie jest wariatem, nie jest szaleńcem. Putin działa w określonej logice wewnętrznej Rosji.
Tym bardziej mnie dziwią słowa ekspertów, którzy w pierwszych dniach wojny mówili jak jeden mąż, że Putin zwariował. Mimo tego, że na Kijów spadają bomby, mimo tego, że sytuacja po tych 20 kilku dniach dalej jest nieodgadniona i nie wiadomo, jak się wszystko zakończy, to pan proponuje w debacie publicznej, by zrobić krok do przodu i stworzyć swego rodzaju konsorcjum do spraw odbudowy Ukrainy. I przy tej okazji chciałbym zapytać, czy przypadkiem ta wizyta polskich dygnitarzy w ostatnim czasie na Ukrainie nie była taką inspiracją do tego, by pomysł zasygnalizować?
Ja bardzo się początkowo ucieszyłem, jak się dowiedziałem, że trwa jakiś wyjazd nieoczekiwany pana Kaczyńskiego, Morawieckiego i premierów Czech i Słowenii do Kijowa. Myślę sobie, na pewno Kaczyński wystąpi tam z jakimś bardzo dobrym, przyszłościowym projektem. Niestety tak się nie stało. Okazało się, że był to wyjazd służący raczej ego polityków niż jakimś konstruktywnym rozwiązaniom. Tymczasem my musimy myśleć o tym, jak Polska może wygrać tą wojnę. Nie jak Ukraina może wygrać tą wojnę, tylko jak Polska może wygrać tą wojnę. To brzmi niezbyt dobrze, ale niestety jest to myślenie z gatunku realnej polityki. I Polska może wygrać tą wojnę, jeżeli stanie na czele takiego konsorcjum odbudowy Ukrainy. To będzie ogromne zadanie. Przecież tam jest wszystko zniszczone już teraz. A jak ta wojna potrwa jeszcze chwilę, to będzie pustynia. Trzeba będzie odbudować ogromny kraj. I uważam,
gdzieś czytałem, że 10 milionów Ukraińców musiało na już, ten moment już ze swoich domów uciec.
Tak. A infrastruktura, a największe w Europie gazociągi, a największe zakłady we wschodniej Ukrainie, a zagłębie wydobycia węgla. No wszystko to po prostu niewyobrażalne koszty, straty. I teraz, gdyby Polska stworzyła z inicjatywy Polski, gdyby powstało konsorcjum krajów, które przyjmują uchodźców, czyli krajów graniczących od Finlandii na północy, aż do Słowacji na południu, czy Rumunii na południu, graniczących z Ukrainą, to miałoby sens. Bo to jest myślenie, jak wygrać tą wojnę. To jest myślenie nad tym, jak spożytkować ogromną rzeszę Ukraińców, którzy się u nas znaleźli. My dziś mamy nie tylko moralne, ale i praktyczne prawo do tego, żeby taką inicjatywę ogłosić i jej pilnować. Oczywiście do tej inicjatywy muszą przystąpić wtedy na jakiejś zasadzie Stany Zjednoczone, Niemcy, Unia Europejska, ale trzeba to zrobić. Tymczasem naszym politykom nie starczyło wyobraźni i odwagi, żeby z czymś takim wyjść. Woleli puste gesty w postaci bezsensownego w takim kontekście wyjazdu do Kijowa. Ale to konsorcjum tak musi powstać, bo my tę wojnę musimy wygrać. My musimy uzyskać ogromne środki na uchodźców i z Unii Europejskiej, ze Stanów Zjednoczonych. I my musimy się tego domagać, nie prosić o to, tylko domagać. Stawiać to...
Tak troszeczkę jak Erdogan w Turcji.
Oczywiście, mówiąc Niemcom wprost. Chcecie mieć Ukraińców? Proszę bardzo, my wam ich przywieziemy, jeżeli nie będzie pieniędzy. Proste, jasne myślenie. Tylko czy naszych polityków na to stać? Czy tych ludzi z ogromnymi kompleksami na to stać?
No, pytanie, które pozostanie bez odpowiedzi przynajmniej przez jakiś czas. Zobaczymy, być może takie plany dotyczące konsorcjum gdzieś się już zrodziły i jednocześnie zabrakło kropki nad i, by to po prostu publicznie ogłosić. Nikt tego do końca nie wie, nie było nas.
Wie pan, Kijów był znakomitą okazją, żeby to zrobić, ponieważ Na kilka sekund obiektywy wszystkich kamer skierowały się na Jarosława Kaczyńskiego. I w tym momencie mógł powiedzieć te 3-4 ważne zdania, a on zaczął bredzić o jakimś korytarzu humanitarnym.
No ale mówi Pan o środkach, które muszą do nas przypłynąć z zachodu, żebyśmy sobie poradzili z napływem ludności, z tymi potrzebującymi ludźmi w tej chwili, prawda, ale którzy też będą stanowili znaczące obciążenie dla polskiej gospodarki, bo mówi się, że może to być nawet 10% mieszkańców Polski, prawda, więc to jest bardzo duża liczba. Jak Pan to widzi od strony praktycznej? No bo większość ludzi myśli o tym, by do tego swojego kraju wrócić. Jednocześnie tutaj mamy podobny wzorzec kulturowy, jesteśmy też empatycznie nastawieni. Przeprowadzając się w tej chwili do Francji, taka osoba trochę ryzykuje.
Tylko że to zakładamy, że wojna potrwa miesiąc. To wrócą. W większości rzeczywiście wrócą. A jak potrwa rok, przez rok muszą się jakoś urządzić, znaleźć nowy styl życia, źródła zarobków, dzieci muszą iść do szkoły. Potem trudno to wszystko zerwać i wrócić na Ukrainę, wiedząc, że wraca się do niższego standardu życia na przykład.
Panie Witoldzie, czy coś na koniec chciałby Pan powiedzieć naszym widzom?
Chciałbym powiedzieć naszym widzom, żeby po pierwsze nie upadali na duchu, nie wpadali w depresję, szukali informacji na własną rękę, potwierdzali je w możliwie największej ilości źródeł i nie wierzyli nikomu na słowo. Nie ma autorytetów. Tym bardziej autorytetami nie są ludzie występujący w mediach, w roli autorytetów. To już się nauczyliśmy po tych ostatnich latach. Musicie być niezależni, wolni i słuchać niezależnych, wolnych mediów. Na szczęście takich inicjatyw medialnych powstaje bardzo dużo. Jest internet, możemy wybierać.
Bardzo Panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na kanał Witolda Gadowskiego. No i widzimy się już za kilka dni na YouTubie.
No i wspierajcie akcję Czortków 1940-2022, akcję, którą na Zrzutce prowadzimy, pomocy Polakom na Ukrainie i ofiarom wojny.
Oczywiście, przyłączam się do tej akcji, link znajdziecie w opisie filmu do tej właśnie zrzutki i powtarzam po raz kolejny, do zobaczenia na YouTubie za parę dni i oczywiście na krajowych drogach.
Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00.
Czytał Tomasz Knapik.